Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Znamy dobrze prawdy wiary i wiemy, że do rzeczy ostatecznych człowieka należy śmierć, sąd Boży i niebo albo piekło. Czyściec, o którym w listopadzie wiele mówiliśmy, należy już do nieba. Świetną definicję tych trzech rzeczywistości przytoczył za arcybiskupem Fultonem Sheenem jeden kapłan w tym tygodniu. Piekło to ból bez miłości. Czyściec to ból, ale z miłością i w miłość. A niebo to sama miłość. To od nas zależy, od naszych wyborów, od naszej codzienności, od naszych deklaracji, ale też życia, które będzie te deklaracje potwierdzało, gdzie się znajdziemy, co osiągniemy, czego chcemy, o co mi tak naprawdę w życiu chodzi. Owszem, pokusy są różne. Owszem, zwodzenie się dokonuje. Owszem, często zło jest przedstawione jako dobro i na odwrót. Dobro nam się kojarzy z wielkim trudem i wysiłkiem i niekoniecznie chcemy je podejmować. My się mylimy w takiej podstawowej kwestii, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z Bogiem, że to, co Bóg daje, traktujemy jako zakazy i nakazy, a to są drogowskazy. Nie chcemy tego słyszeć i czynimy taką kardynalną pomyłkę u samej podstawy. Ale to słowo dzisiaj jest po to, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy, że przyjdzie moment śmierci. Więcej, jest też zapowiedziane coś o wiele poważniejszego, co może się związać także z naszą osobistą śmiercią i naszym osobistym końcem świata, a być może z jakimś wydarzeniem, zjawiskiem globalnym. Mowa tu o sądzie ostatecznym związanym z końcem świata. Jest to zapowiedziane. Jest o tym mowa w Piśmie Świętym. Dzisiaj mamy proroctwo, tekst apokaliptyczny, zapowiadający koniec świata już u proroka Daniela i tej samej natury to samo wyrażający tekst od świętego Marka. Koniec świata. I nie chodzi o to, żeby się wzajemnie straszyć, byśmy przewartościowali nasze życie, bo przyjdzie koniec świata. Nie chodzi też tym bardziej, żeby w sposób sekciarski ustalać jakąś datę, bo jest wyraźnie napisane w ostatnich wersetach tej dzisiejszej Ewangelii. Nie wie nikt, tylko Ojciec. Ani aniołowie w niebie, ani nikt inny. I ustalanie, i gdybanie nie ma najmniejszego sensu. Raczej chodzi o to, byśmy jako chrześcijanie byli zawsze gotowi, zawsze przygotowani, ale na koniec świata patrzyli nie jako na koniec tego, co tak bardzo żeśmy ukochali, do czego jesteśmy tak bardzo przywiązani, co jest takim ciepłym gniazdkiem stworzonym przez nas. Ten nasz stary świat, może czasami cuchnący, z powodu grzechu, nie w inny sposób. To jest pewien obraz, pewna przenośnia. Świat, którym się sami męczymy i wcale nie znajdujemy szczęścia, ale już jest stary i znany i się przyzwyczailiśmy i nie chcemy go opuszczać. Koniec świata to jest rzeczywistość, która przede wszystkim dla chrześcijanina powinna być obietnicą, pełną nadziei, że oto spotkam się z tym, w którego wierzę. Przejście do tej innej rzeczywistości jest spotkaniem z Bogiem takim, jakim jest. Widzeniem Go takim, jakim On jest. To jest spotkanie też ze świętymi w niebie, może z naszymi bliskimi. W ten sposób chrześcijanin przede wszystkim powinien patrzeć. Z wielką nadzieją. Oto oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie, mówią inne fragmenty Pisma Świętego. Jeżeli to jest ktoś, kogo ja kocham, w kogo ja wierzę, jeżeli ja się kieruję wskazaniami, które Chrystus dał w Ewangelii, żyję przykazaniami, to dlaczego mam się bać tego spotkania? Ja się chcę cieszyć na to spotkanie. I chociaż rzeczywiście, tak po ludzku, pewne obawy przychodzą, no bo jak to będzie? Ale to chyba raczej to przywiązanie do tego świata materialnego, do tych realiów dnia codziennego, do tych mechanizmów, które nam są tak dobrze znane. Jak my nie lubimy zmian, jak my nie cierpimy, jak nam się wykopuje stołek spod tyłka, bo nie wiem, jak się zachować, bo może się skompromituję. Zaproponować coś nowego w przestrzeni publicznej albo w kościele, to jest przerażenie w oczach, bo ja nie wiem, jak ja się zachowam w tej sytuacji, jak ja zareaguję. Może się skompromituję, a ja nie chcę kompromitacji. My nie chcemy nowego i nie chcemy, jak to mówią psychologowie, opuszczać swojej strefy komfortu, chociaż ona czasami komfortowa nie jest, ani w sensie materialnym, ani w sensie moralnym, ale żeśmy się przyzwyczaili i to przyzwyczajenie jest najbezpieczniejsze. To jest, jak niektórzy mówią, kult świętego spokoja. Daj mi święty spokój, krzyczy matka do dziecka. Nie ruszaj, to nic, że to jest grzeszna sytuacja, że to jest wszystko pokomplikowane, że to się rozsypuje i trzeszczy. Zostaw, niech tak będzie. A perspektywa końca świata no jest zapowiedzią totalnej zmiany, ale w jaki sposób? Oby na lepsze. Dla chrześcijanina tak, z wielką nadzieją, że na lepsze. Że oto nastanie rzeczywistość, której nie będzie śmierci i nie będzie bólu, że będzie sama miłość, jak w tym zgrabnym sformułowaniu arcybiskupa Fultona. Sama miłość. A skoro sama miłość, to chyba warto jej pragnąć. A skoro pragnąć, to już dzisiaj się przygotowywać przez czyste serce, przez sakramentalną spowiedź, przez słuchanie tego słowa, bo ono nie przeminie, jak mówi dzisiejszy fragment Ewangelii. Wszystko przeminie, ale Boże Słowo nie przeminie. W tym Słowie Bóg do nas przemawia, On się objawia w tym Słowie. On nam mówi, jak mamy żyć, co jest dla nas najlepsze i najbezpieczniejsze. Sami pobłądzimy. Dzisiejsze Słowo też mówi o pewnych znakach, które będą towarzyszyły tej rzeczywistości kończącej nasz znany dobrze nam świat. W tej kwestii zgadzają się już i naukowcy, i ci, którzy interpretują Biblię. Ten świat, który widzimy, przeminie. Nie będzie już taki. Mówią o tym ekolodzy, chociaż czasami bardziej oni są jakimiś ekoterrorystami, ale mówią, to się kończy, tamtego brakuje, tu się dokonują zmiany, tam się coś nie będzie już ten znany nam świat wieczny. Albo będzie inny, albo totalnie przemieniony. Ale zanim to nastąpi, jest mowa o wielkich znakach, które będą towarzyszyły czasom ostatecznym. I dzisiejsze słowo też ma nas zachęcić i przekonać do tego, żebyśmy nauczyli się czytać te znaki. Jest taki obraz drzewa figowego. Jezus idzie do Jerozolimy na święto Paschy. Tam w czasie tej Paschy odda życie za świat, za nasze grzechy. Ale jest wczesna wiosna. I oto patrzy na drzewo figowe, które wypuszcza już sok i zaraz będzie miało liście. I to oznacza, że nadciąga lato, że zbliża się ta radosna pora roku. I mówi, zobaczcie, umiecie to rozpoznawać. My w Polsce to bardziej może po brzozie, gdzie tam te podłącza, takie różne ustrojstwa, żeby tę brzozową wodę zaciągnąć. I wiemy, że jak już się utnie i już nie ma tej wody, to zaraz będą liście na brzozie. My potrafimy to rozeznać. Wiemy, kiedy te rurki tam podłączyć. I mówi, skoro tak się dobrze znacie, skoro obserwujecie przyrodę i potraficie coś wywnioskować, to patrzcie też na znaki w tym świecie. Byście potrafili rozeznać, czy rzeczywiście następuje to, co jest zapowiedziane. Bądźcie ostrożni. Miejcie oczy szeroko otwarte. Bądźcie otwarci na te znaki. Rozpoznawajcie znaki czasu. To są różne wydarzenia, zarówno takie naturalne i nadnaturalne. To jest to, co się dzieje w świecie, w przyrodzie, ale też to, co się dzieje z nami, z ludźmi. Te przemiany, które następują tak szybko i które czasami zakrywają o jakieś absurdy. O to, jakby się ktoś od rozumu totalnie odkleił. To są wszystko znaki czasu i trzeba umieć je czytać. A nas już to przestaje często dziwić. My zupełnie na to nie reagujemy. To nie chodzi o to, żeby się denerwować i panikować, ale chodzi o to, żeby rozpoznawać. Skoro to się dzieje, to znaczy, że ten świat przemija, że może ten koniec świata jest bliski. To już papież Benedykt XVI powiedział o pewnym znaku, który będzie też towarzyszył, o którym dzisiaj mowy w tym słowie nie ma, ale warto o nim wspomnieć. Oprócz tych zjawisk nadnaturalnych, oprócz ucisku, o którym dzisiaj jest mowa, także u proroka Daniela, jest mowa, że zanim to wszystko nastąpi, nastąpi wielki ucisk. Ucisk znaczy prześladowanie z jednej strony tych, którzy wierzą w Chrystusa. I to się dzieje, bo na świecie giną chrześcijanie. To się dzieje też w Polsce i jest robione na różny sposób. Zaczynając od kultury, przez różnych mędrców tego świata, którzy się w mediach wypowiadają, a sięga też, można powiedzieć, wszystkich warstw i każdego z nas. Bo my z kolei zmanipulowani przez tamtych zaczynamy też wierzyć w różne bzdury. Zaczynamy się najeżać zupełnie niepotrzebnie. Zaczynamy sami siebie atakować. I tu nie chodzi tylko o atak na Kościół, sformułowany tak czy inaczej. To my jesteśmy Kościołem. To my jesteśmy Chrystusowi. To my stanowimy tę wspólnotę. I ten ucisk, to prześladowanie będzie także nas dotyczył. Więc nie dokuczajmy już sobie nawzajem. Po co atakować duchowieństwo w taki czy inny sposób, skoro ja też jestem Kościołem? A poza tym, skoro to się tak, a nie inaczej dzieje, a jest znakiem końca czasu, to może trzeba jakąś zupełnie inną postawę przyjąć wobec tego, co się dzieje. Oprócz tych właśnie tutaj przedstawionych znaków, także tego ucisku, który może być rozumiany jeszcze w inny sposób. Żeby zbadać komuś puls, czy żyje, to trzeba mu nacisnąć tutaj, w odpowiednim miejscu na nadgarstku. To jest, i wtedy ten ucisk nie jest prześladowaniem, ale jest badaniem. Może w ten właśnie też sposób trzeba rozumować, że skoro się nam zaproponuje takie czy inne idee, skoro nas się podburzy, podleje się benzyny do tego ognia nienawiści, do Chrystusa i Jego ludzi, a szczególnie do duchowieństwa, jeśli nam się to w ten sposób przedstawi, to będzie takim wielkim badaniem, kim ja jestem, do kogo ja należę, komu ja służę. Czy ja się obrócę przeciwko Chrystusowi, Jego mistycznemu ciału, czyli przeciwko Kościołowi? Czy ja stanę w obronie tego Kościoła? Kim ja jestem? Jaką ja postawę zajmę? Za kim ja się opowiem? W lewo albo w prawo? Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co Ci się podoba, to będzie Ci dane, mówi Pismo Święte. Niebo albo piekło. To jest wszystko kwestią wyboru. I tego wyboru dokonuje się małymi krokami, na co dzień. Czy ja się modlę, czy ja rzeczywiście przekładam to w to, w kogo wierzę na codzienność, jaki mam stosunek do prawd wiary, także Kościoła, nawet tego instytucjonalnego. Jeżeli przyjdzie taki ucisk, a już przyszedł, już się dzieje, czy on nie będzie takim właśnie badaniem, badaniem mojej duszy, mojej przynależności, mojej tożsamości, czy jestem świadomy tego, do kogo ja należę. Ale oprócz tych tutaj wymienionych, bo próbuję dojść do tego i nie mogę jeszcze, jest też zapowiedź przyjścia, obecności niejakiego antychrysta. Kto to jest antychryst? To słowo dzisiejsze zapowiada przyjście Chrystusa, powtórne przyjście Chrystusa. To jest w teologii nazywane paruzją. Jego przybycie ponowne. To jest radosne dla chrześcijan, to jest pełne nadziei. Oto nastanie świat, w którym nie będzie już cierpienia ani bólu. Będzie całkowite szczęście, będziemy Boga widzieć twarzą w twarz. Ale przyjście Chrystusa zostanie poprzedzone przyjściem antychrysta. I papież Benedykt XVI powiedział już parę lat temu: mam świadomość, jestem przekonany, że antychryst już jest na tym świecie. Proszę Państwa, czy to będzie jedna osoba, czy to będzie jakiś kolektyw, tego nie wiemy. Ale już jest. I antychryst, czyli diabeł, on ma pewne cechy działania i można je rozpoznać. I to się już zaczyna dziać nie tylko gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w wielkich miastach Polski. To zaczyna już sięgać też nas, naszej prowincji, której wiara była zawsze silna, której się nie pytało o dogmaty, której się nie szukało nie wiadomo czego, których może nie było jakiejś wielkiej duchowości, może czasami nawet nie było za bardzo też studiowania Pisma Świętego poza tym tutaj głoszonym w Kościele. Ale była ta wiara, było to przywiązanie, była taka prostota. Ja podziwiam i doceniam, bo ja z takiego środowiska też wyszedłem. Takich miałem dziadków i takie środowisko wzrastania, w którym się po prostu wierzyło i nikt nie pytał. I dzisiaj to jest wielkie dziękuję. To jest wielka wdzięczność za taką właśnie prostą wiarę, takie zaufanie, że Bóg ma zawsze rację. że Jego wola ma się pełnić przede wszystkim w moim życiu, że warto iść tą właśnie drogą i żyć Jego przykazaniami. Nie zostawiajmy tego, bo to jest nasza tożsamość, która kształtowała nas od pokoleń. To jest nasze, to jest nam bliskie, to jest najbezpieczniejsze. Bracia i siostry, jeśli jest zapowiedź ciemności, do kogóż pójdziemy? Mamy iść jeszcze głębiej w ciemność? To zaciemnienie umysłu? W te absurdy? W tą nieprawdę? W to relatywizowanie prawdy? Czy może raczej, kiedy nastaje ciemność, to mamy się przykleić do kogoś, kto jest światłością samą w sobie, do tego, kto ma latarkę, kto jest samym światłem, czyli do Jezusa Chrystusa. Te czasy ostateczne, które się prawdopodobnie już teraz dokonują, są dla nas takim badaniem i sprawdzianem i wezwaniem, byśmy się przyłączyli do Jezusa Chrystusa, prawdziwej światłości, a nie szli dalej i brnęli w tę ciemność. To zaciemnienie umysłu, które się dokonuje na różny sposób. Jednym z działań antychrysta jest atak na rodzinę. Po to, żebyśmy nie mieli oparcia, żebyśmy nie mieli tego środowiska życia, żeby ta komórka podstawowa społeczna, w której mamy bezpieczeństwo wzrastania i rozwoju, się rozsypała. I rozsypują się także już i wiejskie małżeństwa. I rozpada się także na prowincji rodzina. I to jest przerażające. Już dzisiaj na świecie jest wiele dzieci, które nie żyją ze własnym ojcem, bo to są też warunki ekonomiczne i ojciec gdzieś jest daleko i pracuje, albo to już jest ten rozpad rodziny poprzez rozwody i że ojciec nie mieszka, a niektóre w ogóle nie znają i znać nie będą. I teraz, jeżeli zaatakuje się rodzinę, która daje to bezpieczeństwo i więcej, rodzina to matka, która daje życie współpracując z Bogiem, ale to jest też ojciec, który jest ikoną Boga Ojca. To nic, że jest niedoskonały. To nic, że zaklnie i że czasami wypije. Można czasami przez przeciwieństwo, ale jest. A jeśli nie ma, no to jaki będzie nasz obraz Pana Boga i jaka ma być nasza modlitwa, skoro my posługujemy się tak podstawową kategorią w naszej wierze, jaką jest właśnie ojcostwo. Kiedy mówimy w modlitwie, której nas nauczył sam Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Jak my się mamy modlić? Jak się dzieci mają w szkole modlić, jeśli nie ma ojca? Albo ten ojciec jest dysfunkcyjny. Ale przede wszystkim to, że nie ma, to jest największy dramat. I to jest pierwsza przestrzeń ataku antychrysta dzisiaj. I to się dzieje, bracia i siostry. My musimy o siebie dbać, my musimy nauczyć się tego, że miłość to związka uczuć, w których są różne stany emocjonalne. I musimy nauczyć się wybaczać. Nie 7, a 77 razy. Bo jak nie, to będzie wąt dziadu, wystawiam ci walizki, do widzenia. I to się dzieje. Te panie w sądach, one nie pomagają. Nie proponują mediacji. Jeśli jest zgodność, do widzenia po jednej rozprawie może być rozwód. To jest tak proste. A to jest dramat. Jak ojciec Pio mówił, to jest paszport do piekła. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy tego przyklepywać. A także to nie chodzi o tych, którzy w to wchodzą, ale także ci, którzy są obok, to są babcie, to są dziadkowie, którzy często dając przyzwolenie na taki stan rzeczy, nie ratując tego, nie modląc się może, przyzwalają też na to, żeby ten rozpad się dokonywał. A jeśli się dokona, to my się zgubimy totalnie, bo nie będziemy wiedzieli, kim jest Bóg. Nie będziemy potrafili sobie wyobrazić tego w żaden sposób, bo zatraci się ta ikona właśnie ojcostwa. A druga przestrzeń działania antychrysta, też przerażająca, bo bardzo ważna, a skoro zaatakowana, to tym bardziej to smutne. To jest liturgia, to jest Eucharystia. Dzisiaj się już proponuje takie, a nie inne rzeczy. Mamy szerokie wpływy jakieś ekumeniczne i protestanckie. Dzisiaj jest zachwaszczony nasz Kościół Święty Katolicki, w którym jest mnóstwo jakichś różnych dziwnych rzeczy i wielkiej niepewności. Zgubiliśmy doktrynę, zgubiliśmy przykazanie i taką prostą wykładnię, że tak, tak, nie, nie. I zaczynamy błądzić, nie wiadomo czego szukać. I dzisiaj się proponuje, żeby może ta Eucharystia to była tak dla wszystkich, żeby każdy komunię świętą mógł przyjąć. Może niech się nie spowiada, niech nie myśli, że to stan łaski święcający jest najważniejszy. Niech wszyscy tutaj sobie przyjdą. Owszem, jest napisane w naszym kościele, nawet przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale to są pewne warunki, to jest pewna procedura, to jest katechumenat, to nie na hura. To trzeba przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego, który umarł i zmartwychwstał, ale który jest też obecny w Eucharystii w sposób żywy i prawdziwy. Tu jest atak demona. Kiedyś rozmawiałem z księdzem Adamem Pietrusikiem, z którym pracowałem w Białej Podlaskiej. On był egzorcystą. On z doświadczeń osobistych, ale także z dyskusji z innymi egzorcystami mówił, demon się najbardziej cieszy, kiedy my, nawet my kapłani, przestajemy wierzyć w realną, żywą, prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Dzisiaj się proponuje, żeby to była, co zresztą już dawno zaproponowali protestanci, jakaś pamiątka, jakieś wspomnienie tamtych wydarzeń. Nie! To się dzieje tu i teraz, na ołtarzu. Za chwilę się to dokona. Właśnie w tym uczestniczymy. I chodzi o to, żebym miał tę świadomość. Wzbudził taki może nawet akt woli, kiedy przyjmuje komunię świętą, albo kiedy dokonuje się przeistoczenie, że On tu jest. Jak małe dziecko, ja mówiłem o tym na Boże Ciało, jak małe dziecko, które matka przyjęła komunię świętą, ono jeszcze nie było w pierwszej komunii, czekało na nią pod chórem i zapytało, On jest w tobie? Dlaczego ja prosiłem, czy proponowałem, to nie jest obligatoryjne, absolutnie, i może jest jakąś rewolucją liturgiczną, żeby mówić zamiast amen, które już nic nie znaczy w naszym życiu, żeby mówić wierzę, że ja jestem świadomy tego, że Jezus jest obecny w Eucharystii. Wracam do tego. Nie, żeby tak mówić. To niektórzy tak dalej mówią, inni nie. To nie jest istotne. Ważne, żebyś miał tę świadomość, czy mówisz wierzę, czy mówisz amen, że On tu jest. Jezus Chrystus. Nie możemy tego skarbu stracić. Czasy ostateczne będą czasy, w których nie będzie składana Najświętsza Ofiara. Przecież to jest za nasze grzechy. Ona jest sprawowana na ołtarzach całego świata. To jest największy skarb i my w tym uczestniczymy. Natomiast jeśli zrobi się z tego karykaturę, jakąś parafrazę, jakąś paraliturgię, jeśli się zatraci to, co jest najistotniejsze, jeśli nie będzie sprawowana Najświętsza Ofiara, to będzie koniec nasz. To, co dzisiaj usłyszymy w Ewangelii, to jest też w takim, można powiedzieć, najbardziej bezpośrednim sensie zapowiedź zburzenia świątyni jerozolimskiej. Jezus tam na innym miejscu powie też wprost, że nie zostanie kamień na kamieniu. I to się stanie. Przyjdą Rzymianie i zburzą świątynię. I teraz, jeśli jest zburzona świątynia, a tam była jedna świątynia, i teraz nie ma kapłanów, bo nawet rejestry zaginęły, i nie jest składana ta ofiara na przebłaganie. Mówię tu o judaizmie. To czy istnieje prawdziwy judaizm biblijny? Czy może już nie istnieje? Czy ten, z którym mamy do czynienia, to jest judaizm talmudyczny, powstały jeszcze po chrześcijaństwie? Centrum jest ofiara. W naszym wydaniu, w chrześcijaństwie tym bardziej, bo to jest ofiara Jezusa Chrystusa, o której mówił dzisiaj autor listu do Hebrajczyków, że to jest jedyna, najświętsza, najdoskonalsza, która nie wymaga żadnego poprawiania, i to jest ofiara Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Wreszcie doskonała, bo nasze ofiary, ludzkie ofiary były niewystarczające, z jakichś zwierząt, z jakiegoś tłuszczu, jeszcze dawane nieszczerze. Pan Bogu to obrzydło. I oto, kiedy Jego Syn Jezus Chrystus złożył tę najświętszą ofiarę, to wówczas stało się to, o co chodziło. Został Bóg przebłagany za nasze grzechy. I to się dzieje na ołtarzach całego świata, jeśli przestanie się dziać, albo jeśli stanie się karykaturą, jeśli stracimy tę świętość, jeśli my najpierw osobiście zatracimy tę wrażliwość na to, że tu jest ta świętość. Dlaczego nie klękają ludzie, jak widzą księdza ze Świętym Sakramentem? Bo to przed księdzem, tak? Przede mną nie klękajcie, bo to wielki błąd. Ja jestem tylko człowiekiem, jestem niedoskonały. Ale przed Jezusem błagam. Nie patrzcie, że to takie spodnie czy inne, czy jest błoto czy nie błoto. To Jezus przechodzi. On tu jest. Zapowiedział swoje powtórne przyjście, ale tak się zakochał w człowieku, że pozostał z nami. Przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty i przychodzi do nas w komunii. My możemy go zjeść, mówiąc już wprost, a może brzydko ktoś pomyśli, że powiedziane. Co jeśli Antychryst już jest na ziemi? Bo te rzeczy zaczynają, to już się dzieje. I jego przyjście niestety jest zapowiedzią też związaną z przyjściem Jezusa Chrystusa, poprzedzi to przyjście, a oznacza koniec czasów. Natomiast są też obietnice bardzo piękne. To jest ta obietnica, o której wspomina już Daniel, że wystąpi książę niebieski Michał. Jest mowa też w Ewangelii o aniołach. Michał to jest ten, który walczy z demonem i on go pokona. On jest na usługach Matki Najświętszej. Dzisiaj Maryja po całym świecie wychodzi i ma taką misję, by wyjaśniać apokalipsę. To, co mówi, jest wyjaśnieniem apokalipsy. A Michał jest na jej usługach, tylko czeka, gdzie ma zostać posłany. Ciesząc się, że będzie mógł być posłany, by nas obronić. To dlatego wydrukowałem tekst modlitwy do świętego Michała Archanioła i chcę, aby tutaj była odmawiana po każdej Eucharystii, ale także was zachęcam do tego, by ją odmawiać na co dzień, by on nam przynosił ochronę dla nas, dla naszej duszy, dla naszych najbliższych, a nawet dla naszego mienia, bo zło się czasami materializuje po to, żeby nas zastraszyć i niszczyć i będzie uderzać w nasze mienie, że nam się coś spali, nie daj Boże, rozsypie albo obetrze. Prośmy o to, o tę ochronę Michała Archanioła. I ostatnia rzecz, to jest coś, co wspominałem też 11 listopada, ale powołując się na inne obietnice, na inne objawienia. Czytaliście dzienniczek Faustyny? Jest tam napisane, że to z Polski wyjdzie iskra, która będzie takim promykiem nadziei, odnowy, ratunku i miłosierdzia Bożego właśnie z Polski. Niektórzy się śmieją, że Polska Mesjaszem narodów, co to za bzdura. To jak rozumieć ten właśnie fragment? Jak go przyjąć? Odrzucić całą Faustynę i cały dzienniczek i objawienie o miłosierdziu Bożym? Tam jest wyraźnie napisane, to z Polski wyjdzie iskra. Może to my jesteśmy nadzieją na te czasy ostateczne. To może my jesteśmy tymi, którzy są zapisani w księdze, którzy ujrzą zbawienie, kiedy to wszystko zacznie się dziać. Ale jest tam warunkowość, o tym też 11 listopada wspominałem. Jeśli będą pełnić moją, to jest Bożą wolę. Bracia i siostry, to jest wezwanie, byśmy zadbali o naszą tożsamość, o naszą wiarę, żebyśmy ją pielęgnowali. Dzieje się wiele różnych negatywnych zjawisk. Ja wierzę bardzo głęboko, że nie tutaj, że nie w Komarówce, że to nas jeszcze nie dotyczy. Ale to jest ku przestrodze, byśmy wytrwali w tej wierze, byśmy nie byli sobie jak wilk, który atakuje jeden drugiemu, ale jak brat dla brata, żebyśmy tymi słowami się przejęli i chcieli żyć nieustannie w świętości, w łasce uświęcającej, w bliskości Pana, w zasłuchaniu Jego słowa, w trosce takiej pełnej miłości o nasze rodziny, ale też w szacunku do Najświętszej Ofiary, bo to są nasze świętości, bo to jest coś, co nam może otworzyć drogę do prawdziwego zbawienia i prawdziwego szczęścia. Amen.